Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im odpowiedział: czy nigdy nie czytaliście w piśmie: ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Oto słowo Pańskie. Pierwsze pytanie jest takie, czy może tak dla uporządkowania, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, co jest winnicą, znaczy co się kryje za tym symbolem, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia. Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu i w psalmie, że winnicą Bożą to jest naród wybrany. To są ci, którzy w Boga wierzą. Dzisiaj powiedzielibyśmy, czyli chodzi o Kościół, to o tym. O tym jakoś opowiada to dzisiejsze słowo. W jakim celu Pan Bóg zakłada tą winnicę? W jakim celu ten właściciel tą winnicę zakłada? No w ogóle nie chodzi mu o siebie samego. W ogóle. To robi dlatego, bo zależy mu na ludziach. Wszystko robi po to, żeby im było dobrze. Cały wysiłek, który wkłada w zbudowanie i potem oddanie tego w dzierżawę, jest po to, żeby ludziom było dobrze, żeby ci, którzy będą tego używali, jak najwięcej z tego skorzystali. No i pytanie trzecie jest takie, no co przyświeca dzierżawcom? Co jest motywem napędzającym ich, że do tego stopnia, że są gotowi na przemoc? Są gotowi na gwałt i są gotowi nawet zabić Boga samego. No bo wiadomo, za tym obrazem syna kryje się opowieść o Bogu. Co jest tym motorem, tak, który napędza ich i popycha do takich zachowań? No z jednej strony oczywiście tak by się powiedziało, że są chciwi, że oni są łapczywi, że chciwość jest tą namiętnością, która ich rozpala. Ale tak sobie myślę, kiedy odnosimy tą przypowieść do Kościoła, gdyby ją odnieść do Kościoła, to może o wiele ważniejsze niż chciwość jest takie przekonanie tych dzierżawców, że oni wiedzą lepiej, jak ma ta winnica wyglądać. Oni wiedzą lepiej, jak tą winnicę ułożyć, jak ona ma funkcjonować. Oni chcą ją zbudować po swojemu. Trochę biorąc z tego, co dostali, i tak zewnętrznie, w takiej formie, to jak najbardziej, ale w środku to ma być ich, to ma być po ichniemu. Innymi słowy, gdyby to tak wprost powiedzieć, chodzi o to, żeby zbudować Kościół bez Boga. Kościół bez Boga. Wiecie, myślę, że większość z nas jakoś konfrontowała się przez większość swojego życia, czasem też to jeszcze słyszę, z takim hasłem, że Pan Bóg tak i Chrystus tak, ale Kościół nie. Słyszeliśmy to pewnie nie raz. Ale ta przypowieść jest na odwrót. Ta przypowieść mówi, Kościół tak, ale Pan Bóg nie, Chrystus nie. Trochę dziwne, ale dokładnie tak to funkcjonuje. Jak to jest w ogóle możliwe? Ano w sumie bardzo prosto. Kiedy zaczynamy zwracać uwagę na to, że Kościół to jest jakiś zwornik tradycji, że to jest jakaś taka przestrzeń, która jest nośnikiem wartości uniwersalnych, że to jest to miejsce, które jest jakoś historycznie naznaczone, politycznie naznaczone, społecznie porządkujące życie iluś tam osób. To jest właśnie Kościół postrzegany tylko i wyłącznie zewnętrznie. To jest tylko i wyłącznie jakiś rodzaj struktury, która jest dla wielu jakoś tam istotnie ważna, ale to jeszcze nie jest o Bogu, to jeszcze nie jest o wierze. Struktura ma to do siebie, że w niej nie ma więzi, w strukturze nie ma relacji. Struktura jest anonimowa, w strukturze wszyscy są tylko kolejną cegłą w tym murze, ale nie mają twarzy. W strukturze liczy się obrona wartości, obrona tradycji, obrona przed jakimś zagrożeniem, pokonanie przeciwnika, jakaś racja polityczna. To są wszystko struktury, ale to jeszcze nie jest o Bogu. To nie jest o wierze. To jest trochę tak, jakby mówić, że jak jest szpital, to na pewno tam leczą ludzi. Może leczą. Na razie to jest szpital. To trochę tak, jakby mówić, że jak to jest szkoła, to na pewno tam edukują ludzi. Z samego chodzenia do szkoły to jeszcze nie wiadomo, czy tak jest. I tu jest dokładnie to samo. Kościół bez Boga. Kościół tak, ale Chrystus nie. Nie wiem, czy czytaliście. Ci, co czytali, to wiedzą, o czym mówię, a ci, co nie czytali, to bardzo zachęcam. Fragment braci Karamazow i ten fragment, który jest w sumie taką niezależną całością, opowieść o Wielkim Inkwizytorze, która jest taką historią włożoną w całą tą powieść, ale równie dobrze funkcjonującą niezależnie. I to jest opowieść o tym, że Pan Jezus z powrotem przyszedł na ziemię i z powrotem został pojmany przez właśnie wielkiego inkwizytora i inkwizycję, która właśnie toczy na ziemi wielki bój o czystość Ewangelii. I cała ta opowieść jest takim wielkim monologiem tego wielkiego inkwizytora, który mówi to w twarz Chrystusowi, który jest w więzieniu i milczy. I ten inkwizytor mówi, ale ty byłeś głupi, ty byłeś naiwny, ty myślałeś, że oni tak pójdą za tym dobrem, że oni tak z własnej woli pójdą. My naprawimy twój błąd, my już go naprawiamy. Ludzi trzeba przymusić do dobra, oni tak sami z siebie nie pójdą, to nie bądźmy tacy, oni tego nie rozumieją, ale my im pokażemy, co to znaczy. My cię poprawimy. Jak się wypycha Boga z winnicy? Jak się wypycha Boga z kościoła? Wcale nie przez to, że się zerwie konkordat. Wcale nie przez to, że się wypisze z konstytucji wartości chrześcijańskie. Wcale nie przez to, że się ściągnie z sal lekcyjnych krzyże. Oczywiście to może mieć związek. Ale Boga z Kościoła wypycha się w taki sposób, gdy nie ma ludzi, ale zamiast ludzi mówimy o zarazach. Z Boga, z Kościoła wypycha się w taki sposób, kiedy zamiast ludzi mówimy, że to jest bydło, to jest swołocz, trzeba ich zniszczyć. Wtedy, kiedy używamy Ewangelii do pogardy, do szczucia jednych ludzi na drugich i stawiania jednych ludzi przeciwko drugim i kłamania, i manipulowania, i mówienia, tak trzeba, bo tak mówi Ewangelia. Nie wiem, w którym momencie mówi Ewangelia przeciwko człowiekowi. To jakaś inna Ewangelia. W taki sposób wypycha się Boga z Kościoła, tak. W taki sposób wypycha się Go z naszych relacji. Wtedy ludzie nie są ludźmi, tylko są rzeczami. Możemy mówić o nich niestworzone rzeczy, bo rzecz nie ma emocji, rzecz nie ma twarzy, możemy to jest to, tam, co coś. Tak się wypycha Boga z Kościoła. Wtedy liczy się ideologia, wtedy liczy się polityka, ale nie ludzie. Miałem jakiś czas temu taką bardzo poruszającą w gruncie rzeczy rozmowę z taką panią, która opowiadała mi o swoim synu. Ona już taka podeszła w latach, jej syn również dorosły, i ona mówiła mi, że jej syn jest homoseksualny i mieszka ze swoim partnerem. I ona tego nie jest w stanie jakoś przekroczyć. Że wszystkie dzieci jakoś tak kocha, a z tym ma taką trudność. Nawet go do domu nie zaprasza. Nawet kiedyś usłyszała od jednego księdza, że to bardzo dobrze. Bardzo dobrze to robi, bo trzeba postawić tamę perwersji. Chwilę milczeliśmy i trochę rozmawialiśmy. Na końcu tego wszystkiego, trochę nie znajdując innego argumentu, powiedziałem: wie pani, jak odłożymy tą politykę, jak odłożymy tę ideologię, odłożymy to wszystko, to dobrze, że pani ma swoje wartości. To dobrze. I wcale nie chodzi o to, żeby pani się ich wyrzekła. To nie chodzi o to, żeby pani z nich zrezygnowała. Ale na końcu tego wszystkiego jest taka relacja matka-dziecko. Tak na końcu to jest pani syn, a pani jest jego mamą i zawsze będzie. I ona tak jakoś to ją w ogóle tak poruszyło, tak że w ogóleśmy się tam upłakali oboje. I ona mówi: jakoś w ogóle o tym zapomniałam, że to jest moje dziecko. I że być może to świadectwo chrześcijańskie to polega na tym, żebym przyjęła go jako dziecko swoje, a nie jako politykę czy ideologię. Bardzo ciekawie brzmi też odpowiedź tych ludzi, którzy słuchają tej przypowieści, kiedy Pan Jezus, nie wiem, czy to zauważyliście, Pan Jezus jej nie kończy. On mówi: co uczyni właściciel z tymi okropnymi dzierżawcami? I ta odpowiedź jest równie ważna, bo ona dużo pokazuje, jacy są ci słuchający, co tak naprawdę siedzi w ich sercach, bo ich odpowiedź jest taka: wyzabija ich wszystkich, wytłucza ich wszystkich, zniszczy ich. To więcej pokazuje, co siedzi w ich sercu, jak oni sami siebie traktują, jak oni traktują Boga, jak sobie myślą o Bogu, swoich projekcji. Właśnie tak Pan Bóg to zrobi. Ja wiem o tym. Pan Bóg to wszystkich wyniszczy. Super będzie. Jest zupełnie na odwrót. Ten Bóg wypchnięty z Kościoła, ten Bóg wypchnięty z tej winnicy, ten odrzucony, wcale nie krzyczy. Wcale się nie obraża. Nie wycofuje się. Ten Bóg pokazuje swoją niezwykłą moc takiej sytuacji. Pokazuje, że przez swoją śmierć, jak będziemy słyszeć to zaraz przed Komunią Świętą, przez swoją śmierć daje życie światu. Przez swoje odrzucenie daje życie wszystkim nam. że ten moment odrzucenia ujawnia w nim jakąś niespotykaną energię, której jakby nie mógł w innym momencie użyć. Ten moment wypchnięcia uruchamia jakąś niezwykłą energię miłości. I bardzo to pokazuje chyba nam. Na pewno ja to bardzo jakoś odczytuję do siebie, jak patrzymy na te wszystkie nasze odrzucenia. Jak patrzymy na to, że czasem mamy poczucie, że ludzie odrzucają Kościół. Czy myślimy bardziej o polityce, czy bardziej o obronie, o tym, że musimy zwierać szeregi? A może widzimy właśnie tą logikę Ewangelii, że poprzez to obumieranie ziarna rodzi się jakaś nowa jakość, do tej pory nieznana.